Dzisiejszy odcinek postanowiłam poświęcić sprawie, która mnie od pewnego czasu nurtuje. Dla wielu z Was zapewne zaczęły się niedawno wakacje. Czas podróży, relaksu, odkrywania nowych miejsc. W wyborze kierunków wojaży chętnie korzystamy dzisiaj z mediów społecznościowych, szczególnie ze z Instagrama. Niekoniecznie przy tym myślimy, jak turystyka wspomagana przez kaloryczne, wizualne materiały z mediów społecznościowych wpływa na miejsca, które odwiedzamy, a bywa tak, że niszczy je bezpowrotnie. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy w takim nieco lżejszym, choć może nie zupełnie, 21. odcinku podcastu Techspresso Café. Zapraszam. Pomysł na dzisiejszy odcinek, muszę przyznać, narodził się w pewnej dyskusji, która jakiś czas temu miała miejsce na moim blogu o kulturze. Dla tych, którzy mnie śledzą od lat, okruchy kultury nie są żadną nowością. Dla osób, które ich jednak nie znają, a mnie kojarzą jedynie z tym podcastem albo z dziennikarstwem w dziedzinie nowych technologii, to jest to blog o podróżach, o filozofii, o książkach, o muzyce i o innych rzeczach, które dają mi radość, kiedy po prostu zajmuję się innymi rzeczami niż praca. Okruchy kultury istnieją już od 11 lat. Mają swoją liczącą prawie 3000 osób społeczność, która regularnie je czyta, komentuje, zagląda tam i w pewnym momencie zapytałam tę społeczność o to, co myśli na temat udostępniania lokalizacji odwiedzanych przeze mnie miejsc. Szczególnie tych, które może nie cieszą się największą rozpoznawalnością, nie są najbardziej turystycznie znane, ujmijmy to eufemistycznie, bo dużo częściej są to miejsca całkowicie niezidentyfikowane i ukryte przed światem. Odpowiedzi w ankiecie, którą wtedy na profilu Okruchów Kultury zamieściłam, wcale mnie nie zaskoczyły. Prawdopodobnie dzięki temu, że tak jak w przypadku Techspresso, tak w przypadku Okruchów udało mi się przez te wszystkie lata zebrać wokół tego bloga społeczność, która składa się z naprawdę wrażliwych i czułych na otoczenie osób. Wiodący głos, który w tej ankiecie się pojawił, mówił zatem o tym, że lokalizacji nie należy odtajniać, bo zbytnia popularność miejscom, o których rozmawiamy, się nie przysłuży. Może im co najwyżej zaszkodzić. Wśród osób, które się wypowiedziały wtedy, panował taki konsensus względem tego, że media społecznościowe, w szczególności zaś Instagram, z jednej strony mogą stanowić taką wspaniałą inspirację co do wyboru kolejnych celów podróży, ale też konsensus względem faktu, że istnieje pewna masa krytyczna, która jeśli zostanie gdzieś przekroczona, to zacznie się przekładać na to, że te miejsca zaczną tracić swoje walory, a może nawet w pewien sposób ulegną zagładzie. Jak to jest możliwe, że miejsce może ulec zagładzie przez Instagram? Przede wszystkim przez to, że zmieni się jego charakter. Dzięki Instagramowi różne lokalizacje stają się rozpoznawalne i zyskują na turystycznej atrakcyjności. Media społecznościowe w czasie, kiedy się upowszechniły, kiedy każdy z nas i każda z nas zaczęła z nich korzystać po to, żeby właśnie poszukiwać rekomendacji różnych rzeczy, przyniosły taką poważną zmianę paradygmatu myślenia o tym, co jest publiczne, a co jest prywatne. Pamiętacie zapewne czas, kiedy jednym z popularniejszych rodzajów treści, które wrzucaliśmy na Instagram, były zdjęcia posiłków i kadry z wyjść na piwo ze znajomymi do jakiejś imprezowni. To były czasy, które na szczęście bezpowrotnie minęły, ale ich piętno odczuwamy do dzisiaj i ono jest widoczne przede wszystkim w tym, jak postrzegamy dzielenie się kadrami z otaczającego nas świata. Co postrzegamy jako prywatne, co pozostaje tylko dla nas, a co stało się publiczne i wystawione na widok wszystkich dookoła, tak? Bo często nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, co oznacza fakt publikacji zdjęcia na Instagramie, jego opublikowanie. To nie znaczy tylko tyle, że zobaczą je ludzie, którzy nas obserwują, którzy dodali nas do listy śledzonych przez siebie kont. To znaczy w skrócie tyle, że to zdjęcie może zobaczyć absolutnie każdy, nawet jeżeli ono z tego Instagrama zniknie. Jeżeli chodzi o podróże, to ta zmiana paradygmatu przede wszystkim uwidacznia się w tym, jakich miejsc poszukujemy. A poszukujemy miejsc, których nie opisują znane przewodniki tłumaczone na wszystkie języki świata, bo w pewnym momencie modne stały się wycieczki do miejsc nierozpoznanych, często właśnie prywatnych, takich, których nikt przed nami w cudzysłowie nie widział. I właśnie takie kadry, takie lokalizacje najchętniej łowimy gdzieś na Instagramie. Wszyscy kojarzymy takie zdjęcia, które przedstawiają na przykład jakieś wyjątkowo urokliwe urwisko skalne nad morzem albo ujście strumienia do morza. One wyglądają bardzo malowniczo. Nigdy wcześniej tam nie byliśmy, nie słyszeliśmy o tym miejscu, a okazuje się, że osoba, która zamieściła to zdjęcie przy okazji, zamieściła pineskę z lokalizacją i nagle po prostu chcemy to zobaczyć, chcemy mieć na swoim telefonie ten wyjątkowy kadr i chcemy mieć to doświadczenie pobytu w tym miejscu. Wydaje nam się też przy okazji, że jesteśmy w tym sami, bo coś, na co zwracałam już wcześniej uwagę, konsumpcja treści w mediach społecznościowych, w ogóle używanie mediów społecznościowych jest paradoksalnie najbardziej samotną czynnością na świecie. I zawsze, kiedy przeglądamy media społecznościowe, to jesteśmy we własnej głowie. Po prostu konsumujemy tę treść i myślimy tylko i wyłącznie w kierunku ja. Ja chcę pojechać, zobaczyć, przeżyć. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że razem z nami takie same emocje może w danej chwili odczuwać milion innych osób. Pojęcie wyjątkowości zostało sprywatyzowane do tego stopnia, że dzisiaj znajduje wyraz w zapisie indywidualnych plików w pamięci naszego smartfona. Ono natychmiast też ulega destrukcji, kiedy przeniesiemy te pliki do rzeczywistości social mediów, ale najczęściej sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo w momencie publikacji, kiedy opatrzymy nasze zdjęcie na Instagramie różnymi hashtagami, wpiszemy tam właśnie pineskę lokalizacyjną, to ono dołączy do zbioru zawierającego setki, jeśli nie tysiące powtarzalnych kadrów, takich samych ujęć, dokładnie powielonych klisz, na których będzie znajdował się ten sam obiekt, ta sama miejscówka, po prostu zreplikowana cyfrowo, funkcjonująca już nie jako prawdziwe miejsce, jako przeżycie, tylko jako jakiś cyfrowy emblemat. Wyrwany z kontekstu kulturowego, historycznego, osadzony w wiecznym tu i teraz, bo my odwiedzając takie miejsca i w zasadzie stosując mechanizmy instaturystyki, sprowadzamy je do roli scenografii naszych przeżyć. Tylko czy naprawdę coś przeżywamy? Mam bardzo często takie wrażenie, że ta instaturystyka nie pozwala na przeżywanie oglądanych miejsc i artefaktów, które możemy tam spotkać. Skupia się na maksymalnym pokryciu wszystkiego zdjęciami i nagraniami, które ich wytworzenie jest ważniejsze niż to, żeby się na chwilę gdzieś zatrzymać i zastanowić nad tym, co się widzi. A przecież w ruinach barokowej kaplicy, którą można znaleźć w środku sudeckiego lasu, jeszcze nie tak dawno wybrzmiewały ludzkie głosy. Tą wąską drogą, którą dziś idzie się trochę trudno, bo jest zarośnięta i już praktycznie niewidoczna, ludzie chodzili wiele kilometrów w śniegu przez bór, od wsi do wsi. Te wsie opustoszały, bo w pewnym momencie okazało się, że warunki życia są tam zbyt niesprzyjające, a ziemi nie da się zmusić do tego, żeby rodziła plony. Możemy to przeżyć, możemy się tam zatrzymać, ale możemy też skupić się na robieniu zdjęć na Instagram i wtedy nie mamy szansy przemyśleć tego i nie zobaczymy, że na starym cmentarzu, który tam jest, za każdym razem ktoś zapala znicz. Przy jednym z takich wydawałoby się już dawno zapomnianych nagrobków. Liczy się dla nas więc tylko liczba zdobytych kadrów, ich jakość w konkurencji, która jest celem nabicia sobie własnego socjometru, takiego wyznacznika społecznej walidacji miary naszej popularności na takiej czy innej platformie i dopływ dopaminu, od którego jesteśmy uzależnieni, bo przecież mamy włączone powiadomienia, one nieustannie szturmują nasz telefon. Jak podnosimy i odblokowujemy smartfona 178 razy dziennie przeciętnie, to tych powiadomień pewnie przychodzi z trzy razy tyle. I można stwierdzić, że to jest smutne. To jest smutne. Czy jest to przesadzone? Niekoniecznie. Ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują, obserwuję naprawdę mnóstwo, kiedy odwiedzam jakieś już dosyć zmapowane przez instagramerów lokalizacje. I niestety faktycznie jest to widok, który pokazuje, jak bardzo skupiamy się na telefonie, a nie na tym, żeby gdzieś być. Na takim marginesie dyskusji o tym, co i jak przeżywamy, chciałabym tu zrobić jeszcze jeden przypis. Tak się składa, że dużą część swojego życia przeżyłam w miastach uważanych za turystyczne. W takim mieście się urodziłam i wychowałam, choć było to w czasie, kiedy masowa turystyka miała zupełnie inne oblicze w Polsce i w Poznaniu, bo o tym mieście mowa. Ona się przejawiała przede wszystkim codziennym gromadzeniem się ludzi, takiego naprawdę licznego tłumu na Starym Rynku, gdzie można w każde południe podziwiać mechaniczne, trykające się koziołki. To jest taki poznański znak rozpoznawczy. Z perspektywy mieszkańców miasta lat 90. to było naprawdę nieszkodliwe. Potem mieszkałam w innych miastach o zdecydowanie większej atrakcyjności turystycznej niż Poznań. Tu można wymienić choćby Gdańsk, Sopot, Londyn, Norwich czy Liverpool. I obserwacje z mieszkania w tych miastach mam takie, że one zaczęły się w pewnym momencie bardzo wyraźnie zmieniać. Ta zmiana zaczęła urzeczywistniać się razem z eksplozją popularności Instagrama. Nawet Facebook nie był w stanie wywołać takich zniszczeń i takich zmian, bo de facto Facebook nie jest aplikacją skupioną tak mocno na treściach wizualnych jak Instagram. I te przeobrażenia miast, które zaczęłam w pewnym momencie widzieć za granicami Polski, to było już w latach 2013-14. W Polsce mniej więcej od 2018 roku, to przede wszystkim powstające jak grzyby po deszczu lokale gastronomiczne, które wyglądają w bardzo specyficzny sposób. Mają taki wystrój zaprojektowany specjalnie po to, aby dobrze wyglądał na zdjęciach na Instagramie. Również serwowane tam potrawy mają przede wszystkim wyglądać atrakcyjnie na zdjęciach i stają się takim materiałem promocyjnym dla tych lokali razem z osobami, które je odwiedzają, taką wizytówką. I tu jeszcze mała dygresja do dygresji, bo Instagram nigdy nie był medium społecznościowym. Bardzo często tak go określamy, ale to jest błąd i to taki kardynalny, bo od samego początku Instagram był przede wszystkim platformą zaprojektowaną z myślą o marketingu. Powstał dla marek po to, żeby przy pomocy na tamte lata innowacyjnych działań z wykorzystaniem tak zwanego user-generated content, czyli treści generowanych przez użytkowników, po prostu marki mogły się promować. To jest najlepszy generator zaufania wśród konsumentów z punktu widzenia marki i zarazem znakomite narzędzie do tego, żeby przyciągnąć nowych klientów, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, wszyscy lubimy opierać się na poleceniach sprawdzonych produktów czy lokali. I tak właśnie powstał w skrócie influencer marketing. Oczywiście to jest takie duże uproszczenie, ale właśnie stąd się to wzięło. I prezentacje biznesowe Instagrama dla inwestorów, one już na samym początkowym etapie zawierały zdjęcia, na których bodajże były buty i słuchawki i było pokazane, w jaki sposób konsumenci mogą po prostu chwalić się tym, co kupują i budować w ten sposób popularność produktów. Wracając jednak do tych lokali, które widuję także we Wrocławiu, gdzie ostatnimi laty dosyć często się pojawiałam, cechuje je osobliwa właściwość. Oprócz tego, że ich wygląd został zaprojektowany z myślą o Instagramie, to wyróżnia je jeszcze to, że one wszystkie w zasadzie wyglądają dokładnie tak samo. Niezależnie od tego, czy pójdziemy do takiego lokalu w Gdańsku, w Krakowie, w Warszawie czy w Poznaniu, wszędzie będziemy mieć do czynienia z unikalnym w skali jednego konta na Instagramie, a zarazem kompletnie powtarzalnym globalnie doświadczeniem. Doświadczeniem kiczu. Ja to sobie określam jako taki atak Insta-klonów, bo raz w życiu dałam się zaprosić do takiego lokalu na śniadanie i wyszłam z niego nic w zasadzie nie zamawiając, bo może cukier wygląda dobrze na zdjęciach, ale moje ciało nie lubi śniadań na słodko i nigdy ich nie jem, a tam w zasadzie tylko to można było zamówić. I te lokale, takie specyficzne, wyglądające dokładnie tak samo, biało-różowe, kremowe, z jakimiś meblami, które wyglądają jak z katalogu, one w miastach, w których żyłam, zaczęły wypierać kawiarnie znane i lubiane, które nie mogły się pochwalić ani takim wyglądem, ani obrotami. W ten sposób straciłam bardzo wiele miejsc w Gdańsku. Lubiłam do nich chodzić. Przez 13 lat mojego mieszkania tam po prostu uczęszczałam do tych samych lokali. I wśród nich była taka nieodżałowana dla mnie kawiarnia Maraska. Jednak do Maraski chodziły przede wszystkim starsze panie. No a starsze panie w Polsce raczej nie mają Instagrama. Tutaj trend starszych osób na Instagramie, które często zakładają blogi o modzie, dzielą się swoim stylem, swoimi przemyśleniami o życiu, to jest coś zdecydowanie dla Polski póki co niedostępnego. Aczkolwiek jest takie konto, które uczy, jak można fajnie korzystać z mediów społecznościowych w każdym wieku, a w zasadzie w pewnym wieku. I tutaj polecam Wam profil Ania Oka w pewnym wieku. To jest bardzo pozytywne konto, które, tak jak już wcześniej powiedziałam, po prostu edukuje na temat upływu czasu, jak i tego, że można dobrze się czuć w swojej skórze w zasadzie w każdym wieku, w jakim będziemy. Te przemiany miast, o których przed chwilą wspomniałam, to jest w zasadzie tylko jedna strona medalu. Jeśli pozwolicie, to wrócimy w moje ulubione Ostępy Leśne i na Bezdroża. W magazynie Business Insider, oczywiście mówimy tutaj o anglojęzycznej wersji tego medium, znalazłam taki tekst, w którym zamieszczono listę 15 unikalnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze miejsc, które de facto przez aktywność instaturystów zostały zniszczone. W materiale przywołano też głosy mieszkańców i mieszkanek okolicznych terenów albo wprost z tych miejsc, którzy wskazują, że odkąd te lokalizacje zyskały na popularności, to liczba osób odwiedzających je w celach fotograficznych wzrosła tak bardzo, że to w zasadzie uniemożliwia normalne funkcjonowanie. W przypadku takiej jednej urokliwej enklawy drzewnej w Houston doszło do tego, że rezydenci porozwieszali na całym obszarze tabliczki wzywające do zaprzestania fotografowania. Korzystając oczywiście z tego, że część tego terenu to jest ich prywatna własność. Coś się znajduje na czyjejś posesji, ktoś tutaj po prostu ma prawo do ziemi i tak dalej. I przeczytałam, że dziennie pod płotem jednego człowieka potrafi się pojawiać nawet 50 osób chcących robić zdjęcia. I nie w przypadku każdej osoby, która te zdjęcia tam przychodzi robić, to jest przysłowiowy jeden strzał, gdzie ktoś po prostu wykadruje, strzeli i pójdzie. Tylko osoby rozkładają się tam z całymi sesjami zdjęciowymi i zwyczajnie po prostu siedzą komuś pod domem. W sprawie Houston i licznych innych tego rodzaju miejsc, oczywiście nie chodzi tylko o to, że ktoś sobie chodzi pod naszym płotem i robi sobie zdjęcia. Ja podnosiłam ten temat podczas wspomnianej dyskusji na okruchach kultury, gdzie jedna z osób żyjących, co ciekawe, z bardzo dotkniętym turyzmem, celowo mówię turyzmem, nie turystyką, bo to jest co innego, w regionie Ziemi Kłodzkiej, zarzuciła mi, że mówiąc o tym, że nie powinno się tych lokalizacji i miejsc ujawniać, prezentuje poczucie wyższości i działam na szkodę. Bo turyści przecież przynoszą ze sobą pieniądze, a przyroda jest od tego, żeby ich przyciągać i żeby służyła turystyce, żeby po prostu generowała przychody. Ja wtedy wyjaśniłam, że w przypadku takiej turystyki, o jakiej rozmawiamy, czyli właśnie turyzmu, problemem jest dewastacja środowiska, bo tu nie chodzi przede wszystkim o to, że ktoś sobie przyjdzie i odkryje jakie miejsce, tak? To nie ma nic złego w tym, że ktoś odkrył nowe miejsce, ale chodzi o to, że masowość odwiedzin przekłada się po prostu na zniszczenie środowiska. Sama widziałam, jak to działa, bo w jednej z lokalizacji, których właśnie ja nie ujawniam i która jeszcze do niedawna pozostawała dosyć nieznana, to nie było tak, że ta lokalizacja była już całkowicie anonimowa, ale była dosyć nierozpoznana. Wraz ze wzrostem obecności turystów zaczęły się na przykład pojawiać odpadki. W lesie można tam teraz spotkać wyrzucone opakowania po przekąskach, butelki po napojach, prezerwatywy, ale te butelki one są szczególnie niebezpieczne, bo naprawdę mamy suszę i wszędzie w lesie istnieje obecnie ryzyko pożarów. No a prezerwatywy to swoją drogą, tak samo jak jakieś elementy scenografii do zdjęć na Instagrama. A widziałam już w tym lesie na przykład takie urodzinowe balony w kształcie cyfr i jakieś tam jednorazowe świeczki od tortów. Nikt tych śmieci ze sobą nie zabiera i domyślam się, co powie tutaj niejedna osoba, że gdyby to był szlak, który jest ucywilizowany, gdyby tam były kosze, to tych śmieci by nie było. I pozwólcie, że was wyprowadzę z błędu, bo byłyby. Dowodem na to jest na przykład to, co się dzieje w Parku Narodowym Gór Stołowych. To są góry, w których ja bardzo często jestem i po których poruszam się i po szlakach tych takich wyznaczonych i po tych, gdzie chodzi się na własną odpowiedzialność. Ale tam są w cudzysłowie ucywilizowane ścieżki. Dla turystów nie jest absolutnie żadnym problemem wywalenie na ziemię folii po batoniku czy plastikowej butelki po coli. I nikogo nie interesuje, że nie wiem, dojdziesz do schroniska za 20 minut, to wyrzucisz sobie to do kosza, tak? Po prostu nie, zjadłeś, no to sru na ziemię, tak? Niech leży. I to jest problem śmieci, który jest na całym świecie. On jest chyba najbardziej znany z jednego z obozów turystycznych w drodze na Chomolungmę. Tam jest baza dla turystów, która została tak zaśmiecona, że musiała zostać zamknięta. I rząd Chin, który to kontroluje, ogłosił, że wstęp tam będzie miało tylko 300 osób spośród wszystkich, które mają pozwolenie na wspinaczkę. 300 osób w skali roku, bo tych śmieci było aż 8 ton. I w śmieciowisku, które tam doprowadziło do zamknięcia tej bazy, znajdowały się ludzkie odchody, zepsuty sprzęt spinaczkowy, tony plastiku, jakieś naprawdę odpady, które w oczywisty sposób przekładają się na zniszczenie środowiska naturalnego i nikt się tym kompletnie nie przejmuje, bo wspinaczka tam jest czymś tak już spauperyzowanym i turystycznym, że no w zasadzie ludzie się zachowują, jakby byli u siebie, tak? Business Insider opisuje też przykład, który brzmi wybitnie znajomo, jeśli chodzi o to, jak Instagram niszczy miejsca, które możemy odwiedzać. 70 mil na wschód od Los Angeles było takie spektakularne pole maków, które miały interesujący pomarańczowy kolor i pojawili się tam influencerzy, którzy to miejsce oczywiście wykryli, sfotografowali. Były bardzo piękne zdjęcia, które zyskały spektakularną popularność. I się okazało, że w ciągu jednego weekendu, kiedy te zdjęcia już były popularne, to pole maków położone na takim zboczu góry odwiedziło 66 tysięcy osób, które bardzo chciały zobaczyć, bardzo chciały mieć swoje wyjątkowe zdjęcia w swoim telefonie ze swoją twarzą. To pole zostało w bardzo szybkim czasie zadeptane, a media opisywały przypadki osób, które zasłabły w upale, bo czekały w kolejce na to, żeby sobie móc cyknąć fotkę na tle tych roślin. I pewnie nikogo nie zdziwi, że to miejsce zostało bardzo szybko zamknięte dla wszystkich poza mieszkańcami okolicznego terenu, którzy nie dość, że mieli życie zamienione w horror przez ten najazd tych 66 tysięcy osób, to jeszcze po prostu nie mogli zwyczajnie dostać się do siebie do domu, bo ta kawalkada turystów po prostu zablokowała dojazd do posesji i kompletnie spowodowała, że nie dało się tam żyć. Z podobnych powodów taka organizacja Jackson Hole Travel and Tourism Board poprosiła ludzi przybywających do Wyoming, żeby nie tagowali geolokalizacji cudów natury, które się tam znajdują. To jest paralela do tej opowieści o rozmowie z osobą twierdzącą, że natura jest po to, żeby służyła zarabianiu. Bo przedstawiciele tej organizacji na swoich tabliczkach w parku jeziora Delta Lake zaczęli pytać odwiedzających instagramerów o to, ile lajków na Instagramie zbierze ścieżka zadeptanych dzikich kwiatów. I to jest dokładnie to samo pytanie, które bym chciała zadać w kontekście dyskusji z mojego bloga. Ile lajków zbiorą zaśmiecone ruiny barokowej kaplicy? Ile lajków zbierze zachód słońca na leśnej ścieżce, na której ścielą się papiery i butelki po napojach? To jest adekwatne pytanie. Innego rodzaju problemami niestety cieszą się w cudzysłowie parki Yellowstone i w Polsce Tatrzański Park Narodowy. Mianowicie chodzi o to, że turyści, którzy chcą mieć pamiątkę na Instagram, podchodzą zbyt blisko do dzikich zwierząt. I w zasadzie nie pamiętam, żeby w ostatnich latach nie było zimy, kiedy Tatrzański Park Narodowy właśnie by nie tłumaczył, że nie wolno zaczepiać jakichś zwierząt, które sobie tam wyszły i szukają jedzenia, albo w ogóle nie wolno się do nich zbliżać, że nie wolno podchodzić do gniazd, do nor. Przyroda nie jest atrakcją turystyczną. Ona nie ma na nas zarabiać. To jest dom dla tych zwierząt. I to, że ktoś chce mieć zdjęcie nie wiem, z niedźwiedziem, co już jest w ogóle absurdalne, to świadczy tylko o tym człowieku, tak? Ja zawsze w domu słyszałam takie sformułowanie, że podróże kształcą, ale wykształconych. I to jest chyba prawda. Zresztą myślenie, że Instagram tworzy problemy tylko w przyrodzie, to też by był błąd, bo wrócimy do miasta i w przestrzeni miejskiej przeniesiecie się ze mną do w zasadzie dwóch miast, do Londynu i do Gdańska. W obu tych miastach znajduje się naprawdę wiele urokliwych uliczek z taką ciasną zabudową, które aż się właśnie proszą o to, żeby być takim dobrze wykadrowanym, pięknym zdjęciem na Instagram, gdzie zaraz pooznaczamy wszystkie duże konta zajmujące się promocją zdjęć robionych przez Polaków, czy właśnie zdjęć z jakiejś określonej lokalizacji. Ale należy pamiętać o tym, że przynajmniej w Londynie, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego mówię o Londynie, w tych domach mieszkają ludzie. Tam naprawdę są domy, które mają po kilkaset lat i mieszkają w nich ludzie. W ogóle w całej Anglii te nieruchomości, które liczą sobie naprawdę dużo wieków, to jest taka specyfika. Nierzadko w jednym domu od 1600 roku potrafi mieszkać wciąż ta sama rodzina. I te budynki często są własnością tych osób, co też może być dosyć dziwne w Polsce, ale tak jest. Więc traktując to jako scenerię do zdjęć i urządzając komuś pod oknami całą sesję zdjęciową, zwyczajnie po prostu naruszamy jego prywatność. Niszczymy mu spokój, nie szanujemy prawa do tego, że każdy w domu może chcieć po prostu być sam. I myślę, że to jest zwyczajnie nie w porządku. Możemy oczywiście na takie problemy reagować właśnie tak jak fani samorządu w Gdańsku, tutaj przenosimy się na rodzimy grunt, którzy, kiedy ja w Gdańsku mieszkałam i zabierałam aktywnie głos w dyskusjach o wpływie turystyki masowej na miasto, to potrafili mi powiedzieć, że jeżeli mi się coś w tym Gdańsku nie podoba, to zawsze można się wyprowadzić. To jest taka trochę smutna puenta dla tego odcinka, który będzie krótszy niż pozostałe, ale nagrywam go dla Was dosłownie na minuty przed weekendowym wyjazdem do Pragi. Mamy wybór. Mamy wybór. Możemy sobie uświadomić, jak wygląda ciemna strona Instagrama w kontekście turystyki. I zapewniam Was przy tym, że ta, o której tutaj opowiadałam, to jest tylko jedna z wielu tych ciemnych stron. Możemy zacząć uważać na to, co robimy. Możemy stać się nieco wrażliwsi na swoją obecność w przestrzeni, zarówno tej przyrodniczej, jak i tej miejskiej. No albo możemy to ignorować i być taką bardzo roszczeniową osobą wobec świata. Istnieje jednak wtedy spora szansa, że ten turyzm i tak dogoni tych z Was, którzy uznają, że to, o czym tutaj powiedziałam, to wcale nie są jakieś poważne problemy i zacznie w końcu Wam wyrządzać szkody. Choćby w postaci gentryfikacji dzielnic mieszkalnych, lokali, które powstają dla lajków w internecie, a nie dla ludzi. Ostatecznie galopujących cen mieszkań i plagi wynajmów krótkoterminowych, które zakwaszą miasto tak, że nie da się w nim żyć. W tym miejscu specjalne pozdrowienia dla jednego z fanów, a raczej fanki obecnej władzy w Gdańsku, która powiedziała mi kiedyś, że właśnie mogę się wyprowadzić po tym, jak napisałam, że w centrum Gdańska na ulicy Długiej prawie dostałam w twarz wyrzuconą przez turystów z Airbnb butelką po alkoholu. Ja skorzystałam z dobrej rady i się wyprowadziłam. Gdańsk jednak ze swoimi problemami został i pytanie, kiedy dojrzeje na tyle, żeby zacząć z nimi walczyć. Bo dla Pragi, dla Rzymu, dla Londynu, dla innych miast ten czas już przyszedł. Czas bezmyślnego zachwytu masową turystyką już minął. Poniekąd właśnie dzięki mediom społecznościowym, które sprawiły, że podróże już nie są czymś, co kształci, nie są czymś, co pozwala poszerzyć horyzonty, a są tylko zaliczaniem kolejnych obiektów i przeważnie wyrządzaniem szkody miejscom i ludziom, których spotykamy na swojej drodze. Z tą myślą was zostawię. Idę się pakować. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, jeżeli lubicie podcast, czytacie portal, newsletter, czerpiecie jakąś wiedzę skąd na Instagramie, to wesprzyjcie cały projekt Techspresso albo na Buy Coffee Tu. To jest Buy Coffee Tu / Techspresso, albo na Patronite, patronite.pl/Techspresso, bo to jest projekt medialny, niezależny, który żyje w zasadzie tylko dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu. Nie ma tutaj komercyjnych współprac z wielkimi firmami technologicznymi, nie ma też wsparcia politycznego. Zatem wszystko w waszych rękach, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję.